Chwała Bogu, bracia i siostry. Niedawno byłem, coś ponad miesiąc, między wami. Pan Bóg dał dzisiaj znowu taką możliwość. Cieszę się, że mogę was odwiedzać i mieć z wami społeczność. Chociaż wpędzacie mnie w ogromny stres. Ja 10 lat już nie gram w zborze. 10 lat przeszło, a może trochę dalej. Jeden syn gra, drugi syn gra, trzeci. Ja już nie gram wcale. A tu muszę grać. Co jest? Nie umiem już grać. Ja się już tej gry wstydzę trochę. Tak, bo to, wiecie, to jest tak, że jak się nie gra, to chociaż się kiedyś grało, jak się nie ćwiczy, nie jest w tym, to po prostu nie ma. Bez pracy nie ma kołaczy. Jak się nie używa talentu czy daru, to po prostu nikt nie gdzieś tam odchodzi w kąt i później trudno. No ale nadrabiam to głosem, co tam nie umie już w tym. Ale to jest duży stres. Także ja nie będę miał już teraz żadnych, kochani, obiekcji, jeśli was wpędzę w stres czasami. Nie wiem, a co? Chciałbym się tak zmieścić, żeby brat też usłużył z Bieszczad, tak? Ja myślę, że brat usłuży też. Byłem kiedyś w Bieszczadach, raz tylko byłem w Wisłoczku i tak bardzo mile wspominam tamtą społeczność, tych chrześcijan, których tam poznałem. Takim zbudowaniem dla mnie była też ta społeczność, także cieszę się, że dzisiaj też jest brat wśród nas. I chcę przeczytać, chcę powiedzieć, chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na chwilę, patrzyli na Jana Chrzciciela i na Pana Jezusa jako dwóch takich filarów, dwóch wykonawców, można powiedzieć, największego Bożego dzieła, wypełnienia się największej Bożej obietnicy. Pan Bóg składał setki, myślę, że tysiące, a może i dziesiątki tysięcy obietnic różnym ludziom. Niektóre z nich znamy w Biblii, może nie ma ich tam tysiące, bo są tylko niektóre. Wszystkie wypełnił, ale jeśli by tak człowiek miał możliwość wejrzeć w życie poszczególnych mężów Bożych, którzy są tylko wymienieni w Słowie Bożym i jest napisane, a ich życie, ich czyny są opisane w księgach królewskich albo w księgach takich i takich, to byśmy mogli dostrzec, na pewno spostrzec, że tych obietnic, które Bóg dawał człowiekowi, ludziom, narodowi, było tysiące. Bóg nie jest skąpy w tym i dotrzymuje wszystkich obietnic, wszystkich. Ale chcę, żebyśmy patrzyli na tych dwóch ludzi, którzy mieli, powiem, no, najważniejszą jakby rolę w tej największej obietnicy, tej, którą Bóg złożył Abrahamowi, w obietnicy posłania syna swojego, w obietnicy posłania Zbawiciela, Wybawiciela, narodzenia się Pana Jezusa Chrystusa, przyjścia Syna Bożego na świat, odkupienia i tak dalej. I wiemy, że to był Jan Chrzciciel, no i oczywiście Pan Jezus, że grali między sobą takie naprawdę w ścisłej zależności. Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Chrystusem, pół roku zanim już Jezus, prowadzeni przez Ducha Bożego. Jan wyszedł wcześniej na służbę niż Jezus. Gdy Jezus Chrystus wychodzi na służbę, to Jan już jest znany w całym Izraelu, ma już wielu uczniów. Głosił pamiętanie, przygotowuje drogę dla Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy Jezus wychodzi na tę arenę do służby swojej, już tej oficjalnej, znanej, którą wszyscy widzieli, oglądali i słyszeli, ta droga jest już przygotowana, bo tak było napisane, że Pan Bóg mówi, że pośle swojego anioła, który przygotuje drogę przede mną. On zwróci serca dzieci ku rodzicom, rodziców ku dzieciom. Przyjdzie upamiętanie, Jan głosił upamiętanie, chrzest upamiętania i wielu wychodziło I tysiące ludzi upamiętało się. Wiemy, że Jan nie chrzcił tych, którzy się nie upamiętali. Albo byli dalece od upamiętania, albo nie wiedzieli, o co chodzi. Przyszli kapłani, tak? Przyszli faryzeusze, przyszli no, bogobojni niby ludzie, ale Jan wiedział, że oni nie rozumieją tego, o czym on mówi. I wygonił ich. I nie udzielił im chrztu. A więc przychodziło to upamiętanie. Przychodziło to upamiętanie. Na skutek zwiastowania Jana Chrzciciela. I ludzie byli przygotowani, serca ludzkie były przygotowane, dlatego że Jan działał też w mocy Ducha Świętego. I były przygotowane te serca na to, co później głosił, co czynił Pan Jezus Chrystus. Dwa filary tego, ja bym powiedział, czy przebudzenia, czy spełnienia tej obietnicy. Dwa filary, które Bóg ustanowił. Jeden to jest Jan Chrzciciel, drugi oczywiście Pan Jezus, nie tylko filar, ale wykonawca. I krótko przeczytam ten fragment o tym pierwszym filarzu, o Janie Chrzcicielu, bardzo nieciekawy po ludzku. 14 rozdział Ewangelii Mateusza i od pierwszego wiersza 14 wierszy. W tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie. Jezus wyszedł, a już w tym czasie Jana nie było. On usłyszał, czyli dotarła ta wieść, ileś tam jakiś czas, nie wiem, czy to były 2, 3 lata, 4 lata, może 5 lat, po Janie wychodzi, czy może nie mamy tego dokładnie określonego, wychodzi Jezus i zwiastuje i w każdym razie dochodzi do Heroda wieść o Jezusie i mówi sługom swoim, to jest Jan Chrzciciel. On został wzbudzony z martwych, a więc to już było po jego śmierci, tak? I dlatego cudowne moce działają w nim. I teraz jakby opis tego, co było przedtem. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. Bo Jan mówił mu, nie wolno ci jej mieć i chciał go zabić. Herod chciał go zabić, ale bał się ludu, gdyż mieli go za proroka. A gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i spodobała się Herodowi. Dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała. A ona za namową matki swej rzekła, daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu. I przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu. A ono zaniosło ją matce swojej. I przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je i poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. Gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność. A kiedy o tym usłyszał, lud poszedł za nim z miast piechotą i wyszedłszy ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Jan Chrzciciel. Z takim można prowadzić dzieło Boże. Wielkie dzieło Boże, no największe dzieło Boże na tej ziemi, jakie się dokonało. Dzieło zbawienia, dzieło odkupienia, dzieło pokonania ciemności, szatana, śmierci i tak dalej. Potężne dzieło. Z takim jak Jan musi się udać. Bo o kimże jest ten Jan? Co o nim Słowo Boże mówi? Pan Jezus mówi, wydaje takie świadectwo o Janie. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus, to jest 11 rozdział Ewangelii Mateusza, 7 wiersz i niżej. Zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie, co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. O nikim tak nie było dotąd powiedziane. Ten, który najbliżej Boga stał, to był prorok, który otrzymywał do serca, do ucha, który słyszał, co Bóg mu mówi, co Bóg mu objawia. To byli najbardziej, powiem, najbliżej Boga. Oni mieli najbliższy kontakt z Bogiem. A Jezus mówi, myślicie, że proroka? Powiem wam więcej jak proroka. O, no to jest dobry materiał na takiego człowieka, który będzie dzieło Boże wykonywał. To jest ten, o którym napisano, oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy zniewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela. Dalej mówi, jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. A więc Jan Chrzciciel, więcej niż prorok, posłaniec Boży, anioła posyła, mego. Tak o nim Bóg mówi. Eliasz, nas, powiem wam, Jezus mówi, tak, Eliasza chcieli, tak, to jest Eliasz. A Eliasz to symbol mocy Bożej, prawda? Eliasz to symbol zwycięstwa. Tam nad tymi prorokami Baala. On zawrócił, jakby naród Izrael, cały naród był obłąkany w bałwochwalstwie. Obłąkany. Cały naród, nie rodzina, nie plemię, cały naród. I Eliasz tam na górze Karmel sprawił, Bóg przez niego, tak, ale Eliasz był tym narzędziem, że cały naród jakby zawrócił. Otworzyły mu się oczy, niesamowity. I Jan Chrzciciel jest jakby porównany do tego Eliasza, a jeszcze więcej, jeszcze go przerasta. Bo nie powstał z niewiast większy niż Jan Chrzciciel. Nie powstał. Tak, to jest wspaniały człowiek. No, Bóg wiedział, kogo wybiera. Wiedział, kogo wybiera, ale co się dzieje? Co tutaj czytamy? Jakaś nieczysta, nienawistna kobieta, Herodiada, taka diaboliczna kobieta, spełnia swoje pragnienie. Nienawidziła Jana Chrzciciela, ponieważ mówił, że jest cudzołożnicą i że cudzołożą. Przez ten związek była pełna nienawiści. Miała wpływy, miała moc, ale mimo tego nie mogła dosięgnąć Jana Chrzciciela. A nagle przychodzi okazja i ona korzysta z tej okazji. Kiedy córka jej się pyta, co mam zrobić, co mam żądać? Idź i zażądaj głowy Jana Chrzciciela. To jest jedna strona, nienawistna, diaboliczna kobieta. A druga, pisze dzieweczka, nie niewinna dziewczynka, która tańczy przed Herodem, przed gośćmi i Herod jest tak zauroczony. Wiecie, jaki to był taniec, który wzbudził takie uczucia brudne u starca. Dziewczę, które może ma jakby odwagę i może nieść głowę ściętą przed chwilą na misie. Jakie zepsucie, jaki to jest straszny obraz. Tacy ludzie mają wpływ na życie sługi Bożego, filaru. Tak się kończy życie. Spisek, perfidny spisek i jeden z filarów pada. Wiecie, o ile mogłaby być bogatsza Ewangelia, gdyby Jan towarzyszył Jezusowi dłużej? Ja jestem przekonany, żebyśmy czytali o niezwykłych, jeszcze wspaniałych rzeczach. Tak, taki koniec kogoś, kto był nazwany aniołem Bożym, Eliaszem, o kim powiedziano, że z niewiast większy się nie narodził. Taki straszny koniec. Co może myśleć Jezus o tym? Czytamy, że kiedy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd na puste miejsce, na osobność. Usuwa się w samotność, Pan Jezus. Dotknęło go to potężnie. Ja myślę, że się usunął tam w ciężki bój. A ten drugi filar, Jezus, Pan Jezus, my, chrześcijanie, którzy czytamy Słowo Boże, przyjęliśmy Go jako naszego Pana i Króla i jest dla nas wszystkim, ponieważ jest dla nas wszystkim, my widzimy w Nim naprawdę tego najpiękniejszego, najwspanialszego, najbardziej dobrego. Ale co ludzie o Nim? Co ludzie, co władze, co zwierzchności, co współcześnie Jemu o Nim sądzili, czy jak Go podejmowali, czy jak Go przyjmowali? Wiemy, że był odrzucony. Nikt go nie poparł z tych, którzy mogli go poprzeć, czy powinni go poprzeć. Ci, którzy byli zachwyceni Jezusem, bo dokonał w ich życiu niezwykłych rzeczy, bo spotkali się z Nim, bo odebrali od Niego namacalnie miłość, dobroć, uzdrowienie, Jego dziwne, ale przeszywające słowa, którzy naprawdę spotkali, ci byli nazywani motłochem. To ten motłoch tylko Jemu wierzy. Ty też? Jesteś z nich? Pytają się. Jezus był przez nich odrzucony. Jezus był wzgardzony. Musiał na przykład unikać Jerozolimy, stolicy, gdzie się całe życie duchowe toczyło. Naprawdę święta, ale nie w sensie święta takie jak Boże Narodzenie dzisiaj, że się je, pije i biesiaduje. Ale święta duchowe. Święta duchowe. Musiał unikać tej Jerozolimy, ponieważ tam czyhali, żeby go zabić. A w Nazarecie, w swoim mieście, gdzie się wychował, gdzie go wszyscy od małego znali, powstali przeciwko niemu i chcieli go zabić. Chcieli go strącić ze skały. To jest filar Bożego dzieła. Z jednej strony niezrównany, nie spotykało się takiego i nie spotkało się, niezwykły, ale komu to się przydało oprócz tych ludzi, tych chorych, tych ubogich, tych wzgardzonych, tych trędowatych, których w gazecie się nie pisze. Zdradzony przez podłego człowieka, który był w najbliższym jego otoczeniu, którego sam wybrał. Który przez te 3 lata chodzenia z Chrystusem nie potrafił przez zatwardzenie swojego serca dostrzec w nim tego cudownego Zbawiciela. Nie potrafił. Wiecie, nie potrafił dostrzec tej słodyczy. Nie potrafił. Zobaczcie, co może grzech, kochani. On trwał w grzechu. Jakbyśmy to tam nie nazywali. Kochał pieniądze, korzystał z nich. To jeden z grzechów. Jeden z grzechów. Wiecie, to jest wielka lekcja dla nas, bracia i siostry, wielka lekcja. Jeśli grzech ma miejsce w naszym życiu, my nie potrafimy dostrzec w Jezusie tego cudownego, Jego piękna. Nie potrafimy. Grzech nam naprawdę zniekształca Chrystusa, realnie zniekształca Chrystusa. Nie myśl sobie, że nie, bo ja jestem chrześcijaninem, grzech nie zniekształci mnie. I powiem tak, tak jak Judasz był blisko Jezusa, nikt z nas nie był fizycznie blisko Niego. On mógł Go słyszeć, on mógł widzieć te wszystkie rzeczy. On mógł widzieć miłość, on mógł widzieć cierpliwość, dobroć. Widział. Jego oczy widziały, ale serce było zimne. Wiecie dlaczego? Grzech nie pozwolił mu na to. Nie dał się uleczyć. Pamiętajmy, dlatego powiem, dzisiaj jest takie to powszechne tłumaczyć grzechy i upadki ludzi. Wiecie, my jesteśmy wspaniali mecenasi, żeby wytłumaczyć grzech ludzi wierzących, żeby wytłumaczyć grzech czy upadek, straszny upadek jakichś, nie wiem, pastorów, jakichś ewangelistów, jakichś kaznodziei. Powołują się wtedy tacy, którzy tłumaczą, powołują się, no miłosierdzie trzeba okazać, no nie wolno sądzać. Nie wolno sądzać. Wiecie, jacy my jesteśmy szybcy do usprawiedliwienia nie tylko własnego grzechu, nie tylko własnego upadku, ale nawet ludzi, którzy tam z nami nie mieli nic wspólnego. Nie osądzaj. Zobaczcie, co grzech czyni. To dlatego, że Judasz nie otworzył, nie pozwolił, żeby serce jego było przeniknięte, żeby Jezus wszedł do jego serca. Mimo tego, że był z nim tak jak pozostałych 11. Jego serce nie zmiękło. Dlatego, że nie wyrzucił grzechu. Dlatego, że nie pozwolił, żeby Chrystus wszedł do serca. Dlatego, że oszukiwał, że ukrywał grzech. I dochodzi do takiego czegoś, że zdradza Pana Jezusa. A więc podły człowiek, który nie pozwolił się naprawić. Jeśli ktoś ma grzech w sercu, dzieją się przerażające rzeczy w jego życiu. Mówi przerażająco. Mówi jak człowiek bez, nie wiem, jak człowiek pozbawiony, jak oszalały. Niedawno mieliśmy takie przeżycie w zborze. Jeden z ludzi, młodych ludzi, braci, który kiedy się nawrócił, był naprawdę gorliwy. Naprawdę gorliwy. Oj, ile razem rozmów żeśmy przeprowadzili. Ja widziałem, jak jego oczy i serce płonie, jak on chłonął Słowo Boże, jak on był zachwycony Jezusem, zafascynowany życiem z Bogiem. Z nim można było rozmawiać do północy i dłużej o Chrystusie. I po jakimś czasie, dłuższym czasie, paru latach takiego chrześcijaństwa dopuścił gdzieś tam, w skrycie, nikt tego nie widział, grzech do swojego serca. I później zaczęło być to widoczne, tak? Bo przestał się modlić, bo przestał usługiwać, bo to można już później dostrzec, ale później. Wiecie, jakie on, kiedy już tak wyszło na jaw, że coś z nim jest mocno nie tak, kiedy się z nim później rozmawiało, wiecie, jak on strasznie mówił. Znaczy nie, że to przeklinał, czy wyzywał Boga. Nie. Ale jego serce było tak kamienne. On mówi, ja wiem, gdzie ja pójdę. Ja wiem, że jestem godny kary. Ja wiem. Dlaczego nie wracasz? Nie wracam. Przecież tu jest śmierć, ale ja tu zostanę. Kochani, to było przerażające. Możesz powiedzieć, co za charakter? Nie charakter. Grzech tak zatruwa serce. Pamiętajcie, grzech zatruwa serce, ten ukryty grzech szczególnie. Wiecie, z jawnych jakby szybko pokutujemy, jeśli popełnimy to wobec ludzi, to wstyd nam. Nie wiem, no czujemy jakąś presję, tak? I porzucamy, czy przepraszamy, czy kończymy z takim grzechem. Natomiast najgorsze są te grzechy ukryte, te grzechy, które ludzie nie widzą, oczywiście Bóg widzi. Jeśli folgujemy sobie w grzechu jakimkolwiek, wiecie, to jest tak straszny jad. Naprawdę to jest śmiercionośny jad. Nie śmiercionośny dla tych ludzi w świecie. Oni tak są w śmierci. I tak są w śmierci. Jasne, że śmiercionośny. Ale dla chrześcijanina jest śmiercionośny. Dzięki Bogu ten młody człowiek się nawrócił drugi raz. Pan Bóg okazał mu niesamowitą łaskę. On to czuje, on to wie. Wiecie, Boże przebaczenie jest niesamowite, ale ja nie chcę mówić o Bożym przebaczeniu, ja chcę mówić o zagrożeniu, jakie grzech niesie. Bo gdyby nie szczególna Boża łaska, której Bóg nie obiecuje nikomu. Nie obiecuję. Bóg nie mówi, słuchaj, możemy się dogadać, jeśli chcesz iść w świat, to idź sobie w świat, ja cię za 3 lata wyciągnę. Nikomu nigdy tak nie powiedział i nie powie. Nikomu. Jeśli jakieś dziecko w rodzinie wierzącej wychowywane nagle dostaje, powiem, do głowy, że ono idzie poszukać, poszaleć w świecie, to Bóg nie mówi mu, dobra, zgadzam się, idź, za 2 lata do ciebie przyjdę. Nikomu tego nie gwarantuje Bóg. Nikomu. To jest naprawdę niezrozumiała Boża łaska, jeszcze drugi raz. Powiem, on dzisiaj naprawdę mówi inaczej, całkiem inaczej. Mówi inaczej jak jeszcze kiedyś. On naprawdę docenia tą Bożą łaskę. To była prawdziwa Boża łaska, Boże miłosierdzie. Ale pamiętajcie, grzech, który się gdzieś tam ukrywa na dnie duszy, w swoim sercu, naprawdę dokona śmierci. Ja mogę powiedzieć na 100%, dokona śmierci. Przyjdzie śmierć z powodu tego grzechu. Nie wolno mieć go. Nie wolno mieć go. Nie wolno go chować, nie wolno z nim żyć, ponieważ Jan mówi wyraźnie, że ten, kto grzeszy, to jest z diabła. I amen. Ten, kto grzeszy, jest z diabła. I amen. Ale to takie tylko dygresja na ten temat, bo Pan Jezus, ten filar, zdradzony przez Judasza, sprzedany po prostu za 30 srebrników. A potem pluto na niego, szydzono z niego. Pluto na niego, szydzono, bito go. Filar, ten, który miał przynieść zbawienie, a wreszcie go ukrzyżowano z najgorszymi. I jako najgorszego. Jako jednego z tych najgorszych. Ze złoczyńcami. Do nich jest zaliczony. Pan Bóg posyła swojego anioła, posyła swojego syna. Zobaczcie, co robi świat. Z jednym i z drugim. Pan Bóg posyła ich, żeby ratować świat. A zobaczmy, co oni robią. Co świat robi. Wiecie co? Tak świat rozumie Boga. Tak świat rozumie Jego łaskę. Tak świat rozumie Jego miłość. Tak jak ci ludzie, tak jak się stało z Janem i z Jezusem. Tak świat rozumie Bożą miłość. Świat tak rozumie Bożą miłość i Bożą łaskę. Żadnego punktu stycznego. W niczym nie ma styczności. Boży plan, Boże działanie, Bóg i świat, zepsuty świat, nie przyjmujący tej łaski. Żadnego punktu stycznego. I tu takie ważne pytanie. Czy coś jeszcze łączy nas ze światem? Czy odwróciliśmy się od całego świata, od wszystkiego, co jest ze świata? Czy widzimy punkty styczne? Jezus powiedział, świat mnie nienawidzi. I to jest prawda. Świat mnie nienawidzi. I nie robił wyjątków, nie mówił o jakichś wyjątkach, bo świat nienawidzi Boga. Świat, czyli ludzie, którzy żyją w świecie, czyli plany, które są w świecie, czyli dążenia, które są w świecie, którym podlega świat, są wrogami. Czy widzisz coś stycznego ze światem? Czy coś jeszcze pociąga cię w świecie? Jak to zrozumieć? Powiedzcie, jak to zrozumieć, jak to pogodzić, kiedy młody człowiek, kiedy młodego człowieka wierzącego pociąga świat. Pociągają dziewczyny, pociągają dyskoteki, pociąga kino, pociągają samochody, pociąga blichtr, pociąga, nie wiem, siła. Jedni ćwiczą, drudzy jakieś walki jeszcze tam, chociaż to demoniczne, ale jak to zrozumieć? Jak to zrozumieć? Skoro nie ma żadnego punktu stycznego światu i Boga. Żadnego punktu stycznego. Dlatego Słowo Boże tak wyraźnie mówi, nie miłujcie świata. Nie miłujcie świata. Ani rzeczy, które są na świecie. I bracia i siostry, trzeba nam, powiem, pytać się Boga, żeby nam pokazał, co to znaczy, żeby nam pozwolił zrozumieć, co to znaczy rzeczy tego świata, co to znaczy nie miłujcie świata. Wiecie, ile ludzi nie rozumie tego? Duch Świata mieszka w ich sercu, prowadzi, kieruje, motywuje ich. Są chrześcijanami, chodzą do kościoła i nie rozumieją, że świat w nich siedzi. Żyją, nie wstydzą się tego nawet. Nie rozumieją. Naprawdę nie rozumieją, że cały świat jest pogrążony w złem, że wszystko, co jest na świecie, jest złe. Na wskroś złe, nie trochę złe. Nie może być to moim hobby, no na chwilę ten świat tylko biorę, no na chwilę, no w poniedziałek, nie wiem, no wieczorem jak jest w telewizji coś ciekawego, to go troszkę tam się przyjrzę. Nie rozumieją tego. Nie rozumieją tego. I czerpią, wiecie, i czerpią z dwóch źródeł, z tego dobrego i z tego skażonego. Na pewno chodzą na nabożeństwo, może czytają Słowo Boże, może się modlą, coś też przeżywają i czerpią później też przy okazjach albo bez okazji, albo dosyć często ze skażonego źródła. Czego w ogóle człowiek pije ze skażonego źródła? Za mało mu tej żywej wody? A może jest nawet tak, że nie znają żywej wody? Jak to nie znają żywej wody? Ochrzcili się, modlą się nieraz, a piją też ze skażonej wody. Dlaczego piją ze skażonej wody? Chcę wam powiedzieć, nie zrozumieli, czym jest żywa woda. Naprawdę nie znają. Jezus powiedział już do Samarytanki, jeśli ktoś się napije tej wody, którą ja mu dam, żywej wody, nie będzie pragnął na wieki. Nie będzie czerpał z innych źródeł. Nie będziesz tu przychodzić. Jeśli ktoś zaczerpnął ze źródła wody żywej, tak naprawdę pełnym haustem, tak naprawdę z całym sercem. Jeśli ktoś trwa przy źródle wody żywej, jeśli ktoś nie godzi się na to, bo powiem tak, każdy z nas stanął przy wodzie żywej. Kiedy otrzymaliśmy nowe życie, stanęliśmy przy źródle wody żywej, 100% żywej wody. Wiecie, ale diabeł podsuwa propozycję, diabeł kusi, żebyś wrócił, albo żebyś spróbował, tu jest taka cysterna. Spróbuj z niej. Pan Bóg mówi kiedyś o Izraelu, podwójne zło popełnił Izrael. I tak dzisiaj podwójne zło popełnia chrześcijanin, który stoi u wody żywej, źródła wody, napił się z niej, bo wziął przebaczenie, jest dzieckiem Bożym, imię jego zapisane w Księdze Życia, ma nowe życie, ma Ducha Świętego, a diabeł mówi, spróbuj z tej cysterny. Bóg mówi, dwojakie zło popełnił ten lud wobec mnie. Po pierwsze, opuścili źródło wód żywych. Opuścili, można opuścić. A po drugie, wykopali sobie studnie dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Zwrócili się ku nieczystej wodzie. Można. Dlatego potrzebujemy czujności, kochani. Potrzebujemy trwać w modlitwach. Potrzebujemy Słowa Bożego. Potrzebujemy naprawdę, jeśli tego nie mamy, to życie z nas ucieka. Życie chrześcijańskie z nas ucieka. Może myślisz, jestem chrześcijaninem, bo a kto za ciebie? Co myślisz, że ktoś przyjdzie i powie, ktoś z ludzi przyjdzie i powie, już nie jesteś chrześcijaninem. Widzę, że nie jesteś chrześcijaninem, wykreślam cię ze zboru. Nawet pastor tego nie zrobi. Po pierwsze, nie zna twojego serca, nie może ci powiedzieć. Pozory są. Sam myśli, że tak jest. Czy czuwasz nad tym, żeby nie dać się oszukać diabłu, który mówi, te wody też są dobre. W świecie też są dobre rzeczy. No, one ci nie zabiją, one ci życia wiecznego nie zabiorą. Tak mówi, tak kłamie, bo on kłamie. Po prostu kłamie. Tych dwóch filarów, kiedy patrzymy na nich, Tak naprawdę, gdyby to człowiek miał oceniać, powiedział: tak marnie wypadła ta służba, tak marnie się zakończyła. Ale czy Bóg nie wykonał swojego dzieła? Wykonał je idealnie. Wykonał je w 100%. Bóg swoje dzieło wykonał w 100%. Pomimo tego, że Jan zginął bardzo wcześnie, a Jezus po 3 latach tylko swojego zwiastowania. I to w tak haniebny sposób. Odrzucony, wyszydzony, znieważony. Ale Boże dzieło nawet o milimetr nie straciło. Ani z wielkości, ani z piękności. Bo Bóg, by wykonać swoje dzieło, nie potrzebuje wielkiej armii. Wielkiej armii herosów, bohaterów, zwycięzców. Bogu wystarczył Jan Chrzciciel, który tak haniebnie zginął, tak dziwnie, tak drastycznie, aż ciarki przechodzą. I tak szybko. Pomimo wszystkich rzeczy, które czynił, pomimo tego, że mówił i nakłaniał, uwierzcie mi, jeśli nie dla słów moich, to dla czynów, uwierzcie, bo po to przyszedłem, po to Bóg mnie posłał, żebyście uwierzyli w Syna Bożego. Ale to było takie, wiecie, próżne, nie chcieli, nie zrobili. Ale Bóg dokonał swojego dzieła. Pomimo, że świat tego nie rozumiał, nie wspierał tego, a był przeciwny, dlatego, że Bóg nie potrzebuje armii, wystarczy to, że On jest Bogiem. Alleluja. Wystarczy to, że On jest Bogiem. On stał za tym. To był Jego plan. I najbardziej, powiem, przerażające scenariusze nie mają tu nic do czynienia. Kochani, On jest naszym Bogiem. Tak zakończę tym. On jest Twoim Bogiem. I kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy przychodzą walki, kiedy przychodzą próby, chciałbyś mieć wokół siebie armię, braci, mężów Bożych. Najczęściej wtedy nie widzisz, albo widzisz, czujesz, że jesteś samotny jak palec. Wystarczy, że masz Boga. Jeśli On jest Twoim Bogiem, wystarczy to, że Jego masz i nie musisz się bać. Mówisz wtedy Bogu: Panie, jestem taki słaby. Panie, ja mało wiary mam. Panie, ja się nie nadaję. Panie, ja tego nie... Ja tym... Tak to nieraz mizernie wygląda, wiecie, w naszym życiu. Pamiętajmy, Bóg nie potrzebuje armii. Bóg potrzebuje oddanego i ufającego Mu serca. I wystarczy to, dlatego że On jest Bogiem, On jest ponad wszystko. On jest ponad wszystko. I do swoich dzieł, do swoich planów wybiera naprawdę. Nikt z ludzi by i tak nie wybrał. Do potężnego planu, żeby lud swój wyswobodzić z niewoli najpotężniejszego króla, który miał taką siłę, że tam, to wybrał kogoś, kto się jąkał i gadać nawet nie potrafił. A poza tym był taki w ogóle skromny, że się najchętniej by schował. Bóg nie potrzebował potężnego, mocnego, bo wystarczyło, że Bóg był z nim. Bóg był z nim, z Mojżeszem. Kiedyś przyszedł do takiego Gedeona, którego nikt nie znał w Izraelu. Nikt. Nikt by nie powiedział, że to przywódca urodzony. Nikt. A Bóg wszedł do niego i mówi: mężu waleczny, ty. Ja, Panie Boże, ja ostatni. A któż to ja jestem? A kogo ja tam ściągnę w tym Izraelu? A kogo ja namówię? Kto za mną pójdzie? Mój lud. Nic nie warty. Gorzej trafić nie mogłeś. Ale to nie było ważne. Czy Gideon był z wielkiego rodu, czy z małego, czy miał znaczenie, czy nie miał znaczenia? Nie. Ważne, że Bóg był z nim. Tak zawsze było. Wystarczy, że Bóg jest z nami. Amen.